To my. To my do Państwa mówimy.
Tomasz Batko.
Mateusz Kosiak.
My jesteśmy lekarzami, twórcami portalu eduson.pl.
I postanowiliśmy trochę urozmaicić portal eduson.pl i zamieścić na nim podcasty. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Dziś kolejny odcinek naszego podcastu i pomyśleliśmy sobie, że warto porozmawiać o wątrobie.
Wątroba, narząd duży, narząd, o którym rozmawialiśmy już w naszych podcastach, bo przecież opowiadaliśmy Państwu, jak mierzyć wątrobę w badaniu USG. Mówiliśmy wówczas o tym, że nie tyle bezwzględne wartości pomiarów, które uzyskamy w badaniu USG, są ważne, ale to, jak wygląda ta wątroba, jak wygląda jej brzeg, zarys torebki, miąższ i obecność ewentualnych zmian ogniskowych czy układ naczyniowy. A to wszystko razem do kupy wzięte może nam powiedzieć o pewnej jednostce chorobowej, o której chcielibyśmy dzisiaj Państwu nieco więcej wspomnieć.
Powinniśmy o niej powiedzieć, dlatego że jest to jednostka chorobowa, która w około 40% przypadków może być rozpoznana przypadkowo w badaniu USG przy okazji wykonywania tego badania z różnych przyczyn. Tą jednostką chorobową jest marskość wątroby. Mówiąc o ultrasonografii, właściwie poprawnie powinniśmy mówić o ultrasonograficznych cechach marskości wątroby widocznych w badaniu.
I nie będziemy wcale mówić tutaj o zaawansowanych technikach obrazowania, również ultrasonograficznego, nie będziemy wspominać o elastografii, o badaniach USG z użyciem środków kontrastujących, ale chcemy spojrzeć na ten problem z najprostszych stron, z tego, co jest najważniejsze w codziennej praktyce. Wówczas, gdy przychodzi do nas pacjent, kładzie się na kozetkę, my przykładamy głowicę do wątroby i coś nam nie pasuje w obrazie USG.
Wątroba, jak powiedziałeś, jest dużym narządem, więc badamy od ogółu do szczegółu. Wątroba w przebiegu marskości wcale nie musi być wątrobą stłuszczałą, może być normohogeniczna. Wcale nie musi być wątrobą powiększoną, ale naszą uwagę powinna zwrócić przede wszystkim jej niejednorodna echostruktura. Następnie warto, abyśmy się przyjrzeli, pomimo tego, że jest to duży narząd, brzegowi wątroby. I w tym celu świetna będzie głowica liniowa, bowiem nierówny zarys wątroby jest jednym z najwcześniejszych markerów ultrasonograficznych mogących świadczyć o marskości. Ciekawa sprawa w marskości polega na tym, że pomimo, że ta wątroba jest niepowiększona, to zmieniają się jej wzajemne proporcje.
I te proporcje zmieniają się wówczas, gdy zwrócimy uwagę na wielkość prawego płata, wielkość lewego płata i przede wszystkim wielkość płata ogoniastego.
Płat ogoniasty zwiększa się w stosunku do prawego płata i pomimo, że cała wątroba wcale nie musi nam wyjść powiększona, to warto zwrócić uwagę na wzajemne proporcje tych płatów. Jak mierzyć? Znajdziecie Państwo oczywiście na eduson.pl.
Wspomniałeś też o tym, że jednym z najwcześniejszych objawów marskości wątroby jest nierówny zarys torebki wątroby. I słusznie wspomniałeś o tym, że najlepiej do tej oceny użyć głowicy liniowej, bo często jest tak, że używając tylko i wyłącznie głowicy konweksowej do badania USG wątroby, my tego nierównego brzegu nie jesteśmy w stanie zobaczyć z racji na zbyt niską rozdzielczość związaną z niższymi częstotliwościami fali ultradźwiękowej. Kiedy przyłożymy głowicę liniową, widzimy te szczegóły dużo lepiej i warto pamiętać o tym, że nierówny brzeg wątroby jest najwcześniej widoczny nad lewym płatem. To są te elementy, które warto zapamiętać. W lewym płacie zwracamy uwagę na wielkość płata ogoniastego, zwłaszcza w stosunku do prawego płata, i zwracamy uwagę na zarys torebki wątroby.
Warto też zwrócić uwagę na naczynia wątrobowe, żyły wątrobowe mogą mieć wąski, stosunkowo wąski przebieg. Natomiast żyła wrotna może ulegać poszerzeniu, co związane jest z oporem, jaki dla krwi powstaje w wątrobie.
ten wąski zarys czy wąskie światło żył wątrobowych jest o tyle istotnym elementem, że jeżeli przyjrzymy się przebiegowi ścian naczyń wątrobowych, żył wątrobowych, to niejednokrotnie zwrócimy uwagę na to, że jest on w marskości wątroby bardzo nierówny. Żyły wątrobowe są naczyniami bardzo podatnymi na ucisk i w sytuacji, gdy dochodzi do przebudowy guzkowej, choć my tych guzków regeneracyjnych w wątrobie czasem nie jesteśmy w stanie ładnie wyodrębnić w badaniu USG, zwłaszcza korzystając z głowicy konweksowej, to zobaczymy nierówny zarys ścian naczyń wątrobowych. To jest element, na który również warto zwrócić uwagę.
Wspomniałeś o tej regeneracji guzkowej, o tych guzkach, które się w wątrobie pojawiają i tutaj zaczynają się schody, bo tutaj zaczyna się prawdziwe wyzwanie pomiędzy tym, czy pośród tych guzków gdzieś nie jest widoczna zmiana mogąca być rakiem wątrobowo-komórkowym. I ta ocena jest już bardzo, bardzo trudna, jeżeli korzystamy z klasycznej ultrasonografii, nie wspieramy się elastografią czy środkami kontrastującymi.
Tutaj trzeba mieć rzeczywiście dużo pokory. Oczywiście my możemy znać naszego pacjenta z marskością wątroby i regularnie oglądać mu wątrobę w badaniu USG. Krótko mówiąc, być nieco przyzwyczajonym do obrazu wątroby u tego pacjenta i widzieć pewne zmiany, które następują w czasie. Ale niestety diagnostyka różnicowa w klasycznej ultrasonografii guzków regeneracyjnych i raka wątrobowo-komórkowego jest skrajnie trudna. Tutaj musimy przyznać rację, że badanie USG nie będzie w wielu sytuacjach pomocne w poszukiwaniu guza wątroby.
Oceniając wątrobę, przyda nam się także ocena śledziony, czy nie jest ona powiększona wskutek nadciśnienia wrotnego będącego następstwem marskości wątroby. Oceniamy także żyłę śledzionową, żyłę wrotną pod kątem występowania ich zakrzepicy.
Pamiętajmy o tym, że do oceny ewentualnego nadciśnienia wrotnego będą nam przydatne właśnie te elementy, o których mówiłeś. Zwrócenie uwagi na szerokość, na średnicę pnia żyły wrotnej, zwrócenie uwagi na wielkość śledziony, na szerokość żyły śledzionowej i przede wszystkim również zwrócenie uwagi na to, w którą stronę krew płynie w żyle wrotnej. Czy przypadkiem nie doszło do odwrócenia kierunku przepływu w pniu żyły wrotnej? Najlepszym oknem akustycznym do obrazowania kierunku przepływu w pniu żyły wrotnej jest okno akustyczne, którym są przestrzenie międzyżebrowe. Głowicę przykładamy mniej więcej do linii pachowej przedniej bądź środkowej, nieco wyżej od poziomu, na którym spodziewamy się widzieć wnękę wątroby i zaglądamy głowicą mniej więcej w stronę pępka naszego pacjenta, tak żeby prostopadle od góry spojrzeć na pień żyły wrotnej. Jeżeli w takiej sytuacji żyła wrotna zakoduje się nam w opcji kolorowego Dopplera na niebiesko, przy klasycznym ustawieniu kolorów, czyli takowym, kiedy krew płynąca w stronę głowicy koduje się na czerwono, a w przeciwną stronę na niebiesko, to znaczy, że najprawdopodobniej u naszego pacjenta doszło do odwrócenia kierunku przepływu w wyniku nadciśnienia wrotnego.
To jest bardzo istotna i praktyczna podpowiedź, to o czym powiedziałeś, bo to pozwala nam uniknąć takiego błędu, że pień żyły wrotnej jest poziomo pod kątem prostym do padania wiązki ultradźwiękowej, przez co wtedy ciężko nam ten przepływ uwidocznić i można by mieć wyniki fałszywie ujemne, że w ogóle tego przepływu w tym naczyniu nie ma. Natomiast mówiąc o marskości wątroby, są dwie ważne rzeczy. Jedna rzecz jest taka, żebyśmy mieli świadomość tego, że niekiedy wątrobę z licznymi przerzutami możemy pomylić, zbyt pochopnie rozpoznać jako wątrobę przebiegu marskości. O tym trzeba pamiętać i na to trzeba uważać. I jest jeszcze druga strona medalu, a mianowicie nie rozpoznajmy zbyt pochopnie marskości wątroby u pacjentów z niejednorodnym stłuszczeniem wątroby, bo potem bardzo trudno jest to, mówiąc wprost, odkręcić. Pacjent jest przekonany, że ma marskość wątroby, albo nie wykonuje się elastografii, albo nie ma wskazań do biopsji, a ta wątroba tak naprawdę cech marskości ultrasonograficznych nie spełnia, a jest tylko niejednorodna wskutek niejednorodnego stłuszczenia.
Zresztą tych chorób miąższu wątroby, które mogą imitować obraz marskości, jest wbrew pozorom całkiem sporo, dlatego musimy zwrócić uwagę na te wszystkie elementy układanki, o których mówimy. Wielkość płata ogoniastego względem prawego płata, nierówny zarys torebki, niejednorodna echogeniczność miąższu, nierówny zarys ścian żył wątrobowych, cechy ewentualnego nadciśnienia wrotnego, wielkość śledziony, szerokość żyły śledzionowej i oczywiście jeszcze jeden element, który nam się niejednokrotnie w badaniu klinicznym u pacjentów z marskością wątroby bardzo wiąże również z zagadnieniem, jakim jest badanie ultrasonograficzne, czyli cechy krążenia obocznego. Bo u części pacjentów, u których rozwija się marskość wątroby, dochodzi do nadciśnienia wrotnego, pojawiają się cechy krążenia obocznego. Takim klasycznym przykładem krążenia obocznego jest oczywiście rekanalizacja żyły pępkowej. Żyły pępkowej, która u zdrowych osób w pierwszych 2 tygodniach życia zamyka się i w jej miejscu widzimy w badaniu ultrasonograficznym więzadło obłe. Jak znaleźć więzadło obłe, gdzie ono jest położone? Warto zajrzeć na stronę edusond.pl, nauczyć się tego, bo w ten sposób będzie łatwo znaleźć cechy rekanalizacji żyły pępkowej.
A taki przepływ w więzadle obłym również Państwo u pacjenta z nadciśnieniem wrotnym odnajdziecie na edusond.pl. Problem mam taki, badając wątrobę, wciąż nie wiem, pomimo tylu lat pracy, co odpowiedzieć pacjentowi, który po badaniu USG jamy brzusznej pyta o wątrobę i pyta, czy dalej może spożywać alkohol?
To jest pytanie zasadnicze.
Co ja mam... dla wielu osób to jest pytanie w ogóle naczelne, które każe im przyjść na USG. Ja wiem, to są osoby, dla których ultrasonografia jest barometrem możliwości spożywania alkoholu. Tak, ja to wiem, ja tylko nie wiem, co im odpowiedzieć.
To jest ważne, co mówisz, bo to też pokazuje, jak często pokrętne są ścieżki, które sprawiają, że pacjent trafia w ogóle na badanie USG. Wielu z naszych pacjentów przecież przychodzi na badanie USG, żeby uspokoić swoje sumienie. Skoro mam zdrową wątrobę, doktor powiedział, że moja wątroba jest zdrowa, no może troszkę stłuszczała, to znaczy, że spokojnie mogę korzystać z różnego rodzaju używek. No niestety tak nie jest, o czym Państwo doskonale wiecie, bo w ciągu całego naszego życia to wszystko się kumuluje i efekty tego zobaczymy niekoniecznie jutro, niekoniecznie za 2 miesiące, niekoniecznie za 5 lat, ale być może za 20 lat.
Tym bardziej pamiętajmy i tłumaczmy pacjentom, że alkohol nie jest jedyną przyczyną, pomimo że wielu pacjentom tak się wydaje, która może doprowadzić do marskości wątroby. To są jeszcze wirusy oraz czynniki autoimmunologiczne. Więc ja doszedłem do takiego wniosku, że tym pacjentom, którzy tak usilnie zapytują, czy dalej mogą spożywać ten alkohol, błędów młodości nie odpuszczam i nie rozgrzeszam.
Państwu też życzymy umiarkowania w spożywaniu różnego rodzaju substancji pozornie poprawiających nastrój. My raczej zalecamy wysiłek na świeżym powietrzu, więcej ruchu, nawet w mroźnej pogodzie, która nastaje, niezwykle sympatycznie jest pobiegać.
Żegnamy się jednakże staropolskim na zdrowie.
Na zdrowie.